dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić refleksją z Bożego Słowa, z listu, który apostoł Paweł napisał do kościoła, którego nie odwiedził i którego nie założył. Większość listów pisał do swoich znajomych, czy do zborów, które zakładał i miał z nimi relacje, ale zbór w Kolosach założył ktoś inny i do tego zboru napisał apostoł Paweł przepiękny list, do którego dzisiaj będę chciał nawiązać, czytając, a też takiej refleksji. Ten wspaniały list, który chcę dzisiaj nam przypomnieć, jest troszeczkę inny, bo przez fakt, że tam nie ma takich osobistych relacji, nie mamy w tym liście takich lokalnych odniesień do problemów osób czy różnic w nauczaniu. Jest takie bardzo ogólne nauczanie. W tym liście co chwilę pojawia się taka fraza, takie określenie: On jest. Dużo jest tam o Chrystusie. Możemy to w ogóle prześledzić w całej myśli Pawłowej, jego postrzeganie Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział z opcji, która dla mnie jest dość obca, że kiedyś był taki fajny żydowski kościół, a potem przyszedł apostoł Paweł i zmieniło się w chrześcijaństwo. Ja myślę, że apostoła Pawła wysłał Bóg i mu pozwolił zobaczyć te aspekty, które patrząc przed zbyt żydowskie okulary, niektórzy nawet apostołowie nie widzieli. Jak chociażby absolutnie obce dla myśli żydowskie określenie, które się pojawia w liście do Kolosan właśnie, 2:9. W nim zamieszkała cała pełnia boskości cieleśnie. Niedopuszczalna myśl dla klasycznie rabinacko-żydowskich. Ale to jest prawdą. I tą prawdę Bóg nam objawił w liście do Kolosan za pomocą apostoła Pawła. Dzisiaj mój zamiar nie jest taki, żeby przeprowadzić bardzo gruntowne studium, chociaż kiedyś właśnie takie kazanie wygłosiłem, napisałem, bo ja kazania też piszę. Dzisiaj mój zamiar jest mniejszy i trochę inny. Mianowicie chcę pokazać poprzez fragment z pierwszego i drugiego rozdziału listu postawę Pawła. Ona dla nas jest pouczeniem równie ważnym, postawa jego, sposób, który napisał, jak i treść, które napisał. I właśnie chcę pokazać za apostołem Pawłem, że przez skupienie się na tym, kim jest Chrystus, apostoł kreuje u odbiorców w Kolosach takie postrzeganie jego głównego przesłania i zachęty, która będzie też elementem zakończenia tego kazania. Poprzez cały ciąg niesamowitych określeń, a zakładamy, że każde z tych określeń jest prawdziwe, wskazuje apostoł na niezwykłą osobę Jezusa Chrystusa, na jego wielkość, znaczenie, godność i charakter. A to ma znaczenie też dla nas, bo jak postrzegamy Chrystusa, tak go naśladujemy. Jeśli postrzegamy Chrystusa jako tylko postać historii, więc go umieszczamy, czy ludzie umieszczają w jakimś pudełeczku na historyczne postacie. Jeśli jednak postrzega się go w ten sposób, jak to widzi apostoł Paweł, to bardzo, bardzo zmienia. Nieraz zawodowi teolodzy prowadzą takie akademickie, laboratoryjne dyskusje i bierzesz taką książkę teologiczną, a ja miałem taką jedną wydaną w środowisku biblistów polskich. Moje dzieci, jak były małe, lubiły mi ją przynosić i zaśmiewały się do łez, bo ja to czytałem, one rozumiały tylko spójniki. Bo ktoś używał tak wielu trudnych słów, że ja mimo tego, że mam dość bogaty słownik, ledwie się orientowałem. I teolodzy zarabiali na życie wymyślaniem różnych akademickich teorii. Ale apostoł Paweł wybrał inny sposób zaprezentowania tej głębokiej, przełomowej, kształtującej chrześcijaństwo treści. Wybrał zaangażowane, emocjonalne, ale nie chaotyczne podzielenie się z czytelnikami swoim zachwytem nad osobą i dziełem Pana Jezusa Chrystusa. I gdybyście szukali nazwy czy tytułu dla tego kazania, to gdzieś byłoby to blisko zachwytu nad Chrystusem. To słowo nie występuje w treści, ono jest odbiciem tej treści. W Biblii ważna jest treść, ale ważny jest też sposób jej prezentowania. W tłumaczeniach trochę to zanika. Nieraz struktura, którą wybrał apostoł, jest piękna w oryginale, a w języku polskim się nie odda. Ale tak jest w Piśmie, że każda część Pisma, każdy list ma swój specyficzny ton, taką linię melodyczną. W dużych utworach, jest symfoniach jest tak, że co jakiś czas powtarza się fraza w różnych przewrotach i zmianach. I tu w tym liście taką frazą, która powtarza się, jest, że On jest. Chrystus jest tym, a wy macie to w tym. Słuchajcie, Chrystus jest i tutaj za chwilę to będziemy czytać. Ja właśnie w liście do Kolosan widzę taką wiodącą nutę, jego linię melodyczną w zachwycie nad Chrystusem. Tym swoim zachwytem wynikającym i z głębokich przemyśleń, z osobistej relacji, apostoł chciał się podzielić, zarazić nim swoich ówczesnych czytelników, a i nas. I teraz jest czas, abyśmy, zbudowawszy takie okulary, przez które zechcemy spojrzeć na tekst Pisma Świętego, przeczytali z pierwszego rozdziału fragment od 15 po 23 werset, a później, ponieważ do swojej myśli apostoł wraca i wraca, ta linia melodyczna, te fragmenty pojawiają się w kolejnych rzeczach. Przeczytamy fragment z drugiego rozdziału. Należałoby pewnie cały list w całości, ale to sobie zrobicie w domu. Czytamy, ja czytam dzisiaj z Biblii Warszawskiej, z bardzo wielu moich tłumaczeń. Na miejscu mam jeszcze tylko to. 42 inne tłumaczenia, rodzaje już są w mojej bibliotece w domu. On jest, pisze apostoł Paweł w 15 wersecie do Kolosan. Ta linia melodyczna, ta fraza, On jest. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim, znowu zaimek osobowy trochę inny, w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On też jest głową Kościoła, ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywrócenia pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, i tu moglibyśmy wstawić każde swoje imię, zostałem sługą. I przechodząc do drugiej odsłony tej samej myśli pogłębionej i pokazanej jest inaczej w tym aspekcie praktycznym, gdzie redaktorzy zatytułowali akapit ostrzeżenie przed fałszywą pobożnością. Te tytuły nie są natchnione. W różnych Bibliach są różne i moglibyśmy nie pominąć je dla siebie. Na przykład czytam uspółcześnioną Biblię Gdańską dla swojego pobożnościowego czytania. Jednym z powodów jest to, że nie ma tych redakcyjnych wstawek, które mi po prostu, kiedy czytam, troszkę przeszkadzają. Ale tutaj od 8 wersetu czytamy: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofię i czczym uronieniem opartych na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, ani na Chrystusie. Gdyż w Nim, i tutaj wraca myśl, która się pojawiła w pierwszym rozdziale, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Dopiero tu jest przecinek. Należy to przeczytać. W Nim, zajemek osobowy, mieszka czas teraźniejszy, nie przeszły, nie mieszkała, tylko mieszka. A zarazem to jest czas teraźniejszy ciągły, który nigdy się nie skończy. Aorest, to się nam po grecku nazywa. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I chociaż on umarł na krzyżu, zmartwychwstał, on żyje wiecznie i teraz nadal w nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. I tutaj nie chodziło tylko o określenie teologiczne do tego, żeby napisać kolejny tom Wielkiej Księgi, bo od razu jest literka i macie pełnię w nim. On jest znowu. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokazaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił kto? Jezus. Nadziemskie władze i zwierzchności wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. I tak dalej. Cały ten list rozprawia się z przeróżnymi filozofiami, teoriami i rzeczami, które przychodzą też do współczesnych kościołów, gdzie mówi się Chrystus tak, ale. I to jest synkretyzm, kiedy do Chrystusa dodaje się cokolwiek. Takim może zabawnym przykładem takiego synkretyzmu, chociaż osoba, która jest bohaterem tego, na pewno tego słowa mogłam nawet nie znać, jest to, że pewien człowiek próbuje dodać do Chrystusa jakieś, a i wielu ludzi dodają dodatki kościelne. 10 przykazań Bożych, 10 przykazań kościelnych, a i to, i to, i to, i tamto. A tenże człowiek mówi tak, Chrystus tak, ale bracia nie mogą zakładać białych butów. Bo kto zakłada białe buty, jest grzesznikiem. Jest to skrajny przykład synkretyzmu i mieszania rzeczy, ale są takie elementy, gdzie wiarę warunkuje się zewnętrznymi rzeczami. Tutaj gdzieś w Kolosach, tak jak i w wielu miejscach i współcześnie, wchodziło judaizowanie, że słuchajcie, Chrystus tak. Dlatego tutaj mówi się o obrzezaniu, czyli przejściu na judaizm i innych rzeczach. Dalej mówi się o przestrzeganiu świąt i innych rzeczy. Chrystus tak, ale. Jeśli Chrystus tak, to nie ma żadnego ale. On jest wszystkim. W nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. I macie pewnie w nim. Nie ma potrzeby żadnego jeszcze innego dodatku. Nie ma potrzeby dalszych rytuałów. Nie ma potrzeby wypełniania przepisów zakonu. Nie ma potrzeby jakichś dodatkowych kościelnych praw i prawideł. Co absurdalnym przykładem tych białych butów ilustruje. Jest napisane, zawsze noście białe szaty w Starym Testamencie. Ale ten brat nie będzie miał żadnej społeczności z ludźmi, którzy ważą się założyć białe buty. Chrystus tak, ale w białych butach to brat to nie. Absurd. Ale to jest przerysowane, ale my czasami też mamy takie rzeczy. W pewnym zborze na południu, bardzo rygorystycznym, przyjechała dziewczyna, która naturalnie miała afro. Po prostu włosy jej się tak kręciły, że wsadzić grzebień w te włosy było rzeczą prawie niemożliwą. A w tym zborze mężczyźni siedzieli po jednej stronie, kobiety siedziały po drugiej stronie i każda była w chusteczce. Ona jako przyjezdna nie miała chusteczki i do tego afro na głowie. Podeszło dwóch braci i ją wyprowadzili z nabożeństwa. Jako grzesznicę, bo miała kręcone włosy. Chrystus tak, ale chusteczka dziewczyny, przedziałek na środku głowy i warkocz mężatki, kok spięty i inny rodzaj chusteczki. Chrystus tak, ale nasze obyczaje. Musimy uważać, bo są dobre obyczaje, przywita się i tak dalej, ale jeśli różne obyczaje zaczynamy traktować jako coś, co warunkuje zbawienie, no to już jest synkretyzm, to jest pomyłka, to Chrystus nie jest pełnią, bo pełnia dla tej osoby czy grupy będzie w tym, jeśli przyjmiesz Chrystusa, ale jeszcze dostosujesz się kulturowo. Nie mówię, że powinniśmy być kontestatorami, ale powinniśmy wiedzieć, co jest wartością. I tutaj właśnie dalej, kiedy czytamy 16-17 werset, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź szabatu. Wszystko to są cienie rzeczy przeszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I na tym sformułowaniu się zatrzymam chwilę i za chwilę też zakończę. Ponieważ to sformułowanie, mimo że jest wtrąconym, jest powiedzmy w drugiej części tylko wersetu B, jest bardzo zasadnicze. Bo ludziom się wydaje, że rzeczywistością jest ich świat. Rzeczywistością komuś się wydaje, że instynkty, które Bóg w nas włożył, aby założyć rodzinę, które kierują nas na przykład do osoby, która jest poza światem wiary, są rzeczywistością prawdziwe. Rzeczywistością prawda jest tutaj. A rzeczywistością Biblia mówi, że jest Chrystus. A więc nabywszy od Chrystusa Jego spojrzenia na rzeczywistość, widzimy tą rzeczywistość prawdziwie. My wszyscy żyjemy w upadłym świecie i jak apostoł Paweł mówi, jesteśmy grzesznikami, z których ja jestem pierwszy. I wszyscy możemy mieć pokręcone myślenie po tej stronie nieba. Ale dane nam jest Pismo Święte, by wyprostować. I tam możemy zobaczyć, co jest prawdziwe. Czy nasz gniew na sąsiada, który podorał nam miedzę, na przykład, jest tą chrystusową relacją? Czy to, że nie potrafimy się pogodzić z bratem czy siostrą w zborze, jest właściwą relacją? Czy ktoś, komu przeszkadza osoba ubrana inaczej niż on się ubiera, czy to jest dobra podstawa, żeby oddzielić się od braterstwa? Mógłbym tutaj mnożyć te rzeczy. I słuchajcie, w samej tej sformułowaniu rzeczywistością jest Chrystus, jest niesamowita głębia, na którą głęboki temat, na który warto by było więcej powiedzieć, przestudiować, przemyśleć, ale to już ewentualnie innym razem, ponieważ jest to już za duże, żeby do tego dzisiaj iść. Na zakończenie, drogi zboże, zachęcam was, abyście trwali w Panu Jezusie Chrystusie, który jest rzeczywistością, w którym mieszka cała pełnia boskości, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. To, że oddychacie, że żyjecie, to, że nawet taka wiedza jest, która potrafi ludziom mieć odwagę wyciąć komuś żyły z nogi, wsadzić w serce i żyjesz, to też jest od Boga. To jest coś niesamowitego. Dlatego zachwyćmy się Chrystusem. Tak jak apostoł Paweł w tym fragmencie, mnożąc określenia, nie buduje suchej, teoretycznej myśli, akademickiej teologii, choć używa niesamowitych rzeczy i przedstawia niesamowite głębie, to on pokazuje swoje nastawienie, które dla nas ma być wzorem. Bo jeśli człowiek się czymś zachwyca, to łatwiej to dalej praktykować. Nie jest to kwestia sztywnych reguł czy pustych reguł. Jest to kwestia zachwytu. Drogi zboże, zachęcam was, byście wiązali się z Nim. Byście wiązali z Nim nie tylko swój umysł napełniony dobrą wiedzą. Bo trzeba nam dobrze wiedzieć. Nieraz nie praktykujemy rzeczy, które związane są z naszym powołaniem, bo nie wiemy jak. Umysł musi być pouczony. Po to mamy Pismo Święte. Po to mamy nauczanie. I żebyśmy napełniali umysł dobrą wiedzą o Nim, ale też swoje serce zachwytem nad Nim. Żeby serce było poruszone tym, kim On jest. Zachwytem nad Jego charakterem, nad osobą i nad Jego dziełem. Te trzy rzeczy. Nad charakterem, nad osobą i nad Jego dziełem. Bo tam pisze, On was wykupił ze świata ciemności. Byliście w opłakanej sytuacji. Daleko od Boga, w równoległym liście do Efezjan jest to powiedziane, że był mur nienawiści, a wy byliście po niewłaściwej stronie. Nie było dla was żadnej szansy, ale On przyszedł i dał szansę. On pojednał sobie i tam, gdzie On zburzył mury, my już nie mamy prawa ich odbudowywać. Nie mamy prawa też wchodzić w stare rzeczy, bo On przyniósł pełnię. I to, co dzisiaj chciałbym wam przekazać z mego doświadczenia, z mego takiego poczucia, które też buduję w sobie, to poruszenie serca zachwytem nad Chrystusem. Zachwycić się Nim. I jeśli w nas jest zachwyt nad osobą Chrystusa, to będziemy mogli tym zarazić też innych. Ludzie mają dosyć wiedzy. Ta wiedza kiedyś będzie potrzebna, ale w tym pustym świecie zachwyt nad osobą Chrystusa jest jedną z najbardziej inspirujących rzeczy. Ale to jest ta drugi element, o którym chciałem powiedzieć. Trzeci element, drogi zboże. Chciałbym, żebyście mając pouczony umysł, mając poruszone serce, mieli dobrą wolę do tego, aby Go naśladować. By powiedzieć, ja to zrobię dla Chrystusa. Przytoczę wam taki przykład, który dla mnie był inspirujący. Wydaje się, że pastora, wtedy miałem 50 parę lat, teraz już trochę więcej, była grupa z Kanady i pomagali nam przy sali kominkowej. To była okropna robota. Nie spodziewali się, że coś takiego wdepną. Wełnę mineralną z bloków używaliśmy do izolacji. I była tam dziewczyna, 16-latka, córka milionera, który wiele tysięcy dolarów na ten mission trip, wyjazd misyjny zaoferował. I widząc, jak ta dziewczyna się męczy, mówię, słuchaj, na szczęście mówimy tym samym językiem, angielskim. Może dość na dzisiaj. Może to już zostaw, bo widzę, że jesteś cała czerwona. Nie robiła takich rzeczy nigdy. Kombinezony były inne rzeczy, ale Ona mówi, pastorze, zostaw mnie. W takim trudnym miejscu trzeba było to włożyć. Bo ja to nie robię ani dla was, ani dla siebie. Ja to robię dla Jezusa. I 16-latka mnie czegoś nauczyła. Że to, co robisz, robisz dla Jezusa. Nawet teraz, że ten tydzień to mieszkanie będę pomagał dokończyć, remontować, użyć moją wiedzę, to ja nie robię dla Bogusia. Nie robię nawet dla zboru Chrystusowego. Ja to robię dla Jezusa. I to jest mój napęd i moja siła. Być może, że na tym się wypaliłem. I moje ciało nie funkcjonuje, żyję z bólem cały czas. Ale ja to, co robię, robię dla Jezusa. Bo On jest najważniejszy. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I moje spełnienie, moja pełnia jest z Niego. Zachwycam się Nim. Chcę Go poznawać i zachwytem patrzeć na Niego. I to jest takie inne spojrzenie niż tylko zimne intelektualne. Gorące serce, pouczony umysł i dobra wola pozwala nam skutecznie funkcjonować jako chrześcijanie. Tego takie przesłanie chcę wam zostawić. Życząc wam Bożego błogosławieństwa i prosić was, abyście pamiętali o mnie, o nas w modlitwach. I na koniec, tak jak powiedziałem, zaczynając od pozdrowień, nie przekazałem tego, że pozdrawia was moja żona, która nie mogła być, ale was serdecznie pozdrawię i modlę się też o ten czas, który spędzamy razem. Życzę wam Bożego błogosławieństwa i powtarzam, pamiętajcie o nas wszystkich w modlitwach. Dziękuję wam za dobre sąsiedztwo. Dziękuję za zaproszenie dzisiaj. Niech was Bóg błogosławi. Amen.